Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 11 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy drugą część wywiadu z arcybiskupem Józefem Michalikiem. Jak w każdy piątek usłyszymy też felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Wieczorem w auli Pawła VI odbył się uroczysty koncert na cześć Benedykta XVI z okazji 7. rocznicy pontyfikatu. Jego inicjatorem był prezydent Włoch Giorgio Napolitano. Na zakończenie koncertu Ojciec Święty podziękował prezydentowi za koncertowy dar, a orkiestrze i chórowi rzymskiej opery za wspaniałe wykonanie dzieł Vivaldiego i Verdiego. Odnosząc się do utworów Vivaldiego, podkreślił, że jego Magnifikat jest radosnym wyśpiewywaniem chwały Bogu przez życie Matki Bożej. Inne elementy maryjne Benedykt XVI podkreślił, odnosząc się do dzieł Giuseppe Verdiego.
W dwóch utworach sakralnych Giuseppe Verdiego, które usłyszeliśmy, zmienia się nastrój. Stajemy wobec bólu Maryi u stóp krzyża, Stabat Mater Dolorosa. Twórca wielkich oper, który potrafił w swoich dziełach zgłębić i wyrazić dramat tak wielu osób, tutaj przedstawia dramat Matki Bożej, patrzącej na ukrzyżowanego Syna. Muzyka podkreśla tu to, co najważniejsze. Eksponuje słowa, by jak najmocniej wyrazić treść tego dramatu, posługując się równocześnie wielką gamą uczuć. Dzięki temu możemy uczestniczyć w matczynym bólu Maryi, a nasze serca płoną miłością do Chrystusa w usilnej prośbie do Boga, by dał duszy człowieka chwałę raju, będącego ostatecznym pragnieniem ludzkości.
Ewangelizacja jest zawsze pilnym zadaniem, a w naszych czasach wymaga od Kościoła jeszcze bardziej wzmożonego wysiłku, by każdy człowiek mógł poznać Chrystusa. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, przyjmując krajowych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych, przybyłych z całego świata do Rzymu na swe doroczne spotkanie. Papież podkreślił, że tylko dzięki prawdzie, którą jest sam Chrystus, ludzkość może odkryć sens życia, znaleźć zbawienie, wzrastać w sprawiedliwości i pokoju. Każdy człowiek i każdy naród ma prawo otrzymać Ewangelię.
Dobrze wiecie, że głoszenie Ewangelii niejednokrotnie wiąże się z trudnościami i cierpieniami. Wzrastanie Królestwa Bożego na świecie nierzadko bowiem dokonuje się za cenę krwi Jego sług. W obecnej fazie przemian gospodarczych, kulturowych i politycznych, kiedy człowiek często czuje się samotny, wydany na pastwę lęku i rozpaczy, głosiciele Ewangelii, mimo iż zwiastują nadzieję i pokój, nadal są prześladowani jak ich mistrz i pan. Jednak mimo problemów i tragicznej rzeczywistości prześladowań, Kościół nie zniechęca się, pozostaje wierny nakazowi swego pana w świadomości, że jak zawsze w dziejach chrześcijaństwa wielu jest męczenników, czyli świadków, i są oni niezbędni dla dzieła ewangelizacji. Orędzie Chrystusa dziś, tak jak wczoraj, nie może dostosować się do logiki tego świata, ponieważ jest proroctwem i wyzwoleniem, jest ziarnem nowej ludzkości, która wzrasta i dopiero na końcu czasu będzie miała swoją pełną realizację.
A teraz zapraszamy do wysłuchania drugiej części wywiadu księdza Seweryna Wąsika z arcybiskupem Józefem Michalikiem. W pierwszej części była mowa o problemach katechezy po lutowej reformie edukacji.
Drugą, myślę, trudnością jest też zamykanie szkół gminnych w małych miejscowościach, gdzie dzieci będą miały i daleko do większych szkół, ale też bardzo dużo nauczycieli i katechetów straci pracę.
To jest bardzo poważny problem, dlatego że jest to nie tylko sprawa pracy dla katechetów i nauczycieli, ale jest to zubożenie intelektualne, kulturalne wiosek. Jest to wyludnianie wiosek, zwłaszcza tych mniejszych wiosek. Tłumaczenie znaleziono, że skoro mało dzieci, to trzeba likwidować szkoły, oszczędność i tak dalej. Jest to z gruntu błędne, dlatego że nie można dopuścić do tego, żeby całe obrzeża Polski były wyludnione, a do tego ta polityka prowadzi. Kolejna rzecz, przecież wychowanie dziecka, gdy nie ma tego stadnego wymiaru, jest głębsze. Dlatego myślę, że to jest wielki błąd obecnego rządu, systemu, który idzie po tej linii rzekomego oszczędzania. Jest to rykoszet, który wróci przeciwko narodowi.
Moglibyśmy jeszcze wymienić kilka innych spraw zapalnych w relacjach państwo-kościół w Polsce. powiedzmy o jakichś pierwiosnkach dobrych rzeczy, które udaje się razem zrealizować?
Jest pewna odpowiedzialność rządzących. Oni próbują jednak jakieś propozycje przedstawiać. Szkoda, że nie są konsultowane szerzej. Ja myślę, też jest jakaś tendencja doceniania wyższych szkół, chociażby także w mniejszych miejscowościach. To jest pozytywna sprawa. Jest wiele bolesnych spraw, no niedopatrzonych, chociażby służba zdrowia, chociażby uposażenie pielęgniarek, chociażby ogromne bezrobocie, wobec którego się wcale nie zajmuje stanowisk, nie ma miejsc pracy dla młodych ludzi, nie szuka się tych miejsc pracy. Potem mnie osobiście bardzo boli sprawa rolnictwa, dlatego że przez ostatnie lata dopłaty rolnikom dawane za nieuprawianie ziemi są bardzo niebezpieczne, dlatego że oderwanie rolnika od ziemi odbije się w momencie trudnym na całej Polsce. Dlatego że sytuacja będzie taka, że wieś się wyludni, tendencja emigracyjna jest bardzo mocna. Widać pewne zatroskanie rządu też w budowaniu infrastruktury, chociażby dróg. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w dalszym ciągu, jeśli tych funduszy unijnych zabraknie w przyszłych latach, więc ten kryzys dotrze i do nas i potrzebna będzie moralna postawa całego społeczeństwa, ale ona się też weryfikuje, buduje, krzepi albo się rozkłada, widząc przykład troski, konsekwencji, albo widząc przykład beztroski, nieuczciwości na różnych poziomach.
A co najbardziej martwi Episkopat Polski w relacjach z rządem Donalda Tuska?
Martwią nas, martwi mnie osobiście, bo trudno mi mówić w imieniu wszystkich, brak kultury, zanik kultury bycia. To, że parlament polski, wielu parlamentarzystów przekroczyło bariery relacji dobrego wychowania. To się udziela, to idzie w świat. Na to nie można patrzeć obojętnie. Potem martwi mnie to osobiście, że Polska staje się Polską partyjną, że troska o partię, o poparcie dla partii, a nie dla państwa. Martwią mnie też te wyskoki takie, które są niekiedy obliczone na pozyskanie tamtej grupy czy owej. Też widać wyraźnie, że kultura ogólna, chrześcijańska, ale i ogólna kultura, rozwój tej kultury w Polsce nie jest należycie doceniany. Ale z kolei widzimy, że tworzy się drugi obieg, że Polacy zawsze byli krytyczni, mieli swoje zdanie i powoli się tworzy coraz większa liczba i dziennikarzy, i ludzi kultury, którzy poza tym jednym środowiskiem czy jednym salonem, który ma największy głos i znajduje przywileje, jednak dochodzi do głosu i próbuje jednak zaistnieć i budzi coraz większy szacunek wśród średniego Polaka.
Dochodzimy tu właśnie do dwóch tematów, które wydają się tematami trochę zastępczymi w obecnym procesie jakby polityczno w Polsce, czyli do koncesji dla telewizji Trwam i do funduszu kościelnego.
Telewizja Trwam i Radio Maria od dosyć dawna były bardzo trudne i będą dalej właśnie tym ludziom, którzy są zupełnie innej orientacji, będą nie do przyjęcia. I to trzeba przyjąć. Natomiast w demokratycznym państwie, w którym żyjemy, mamy prawo osądzać kryteriami demokratycznymi wszystkie zaistniałe fakty. Proszę zauważyć, że wśród tych, którzy otrzymali zgodę na zaistnienie w tej platformie cyfrowej przyszłej, są tylko jednokierunkowe stacje. Natomiast ta stacja, która jest stacją prywatną, powinna być potraktowana właśnie szeroko, demokratycznie, bo spełnia warunki. Znaleziono argument po 8 latach, że jest niewypłacalna, który jest niepoważnym, nikt w to nie wierzy. Reakcja zresztą ludzi jest jednoznaczna i traktowanie tej reakcji w taki sposób, w jaki jest traktowane, jest nieodpowiedzialne, dlatego że to budzi podmiotowość społeczną, ale kiedyś ci ludzie nauczą się wymagać w innych sprawach i na tym straci rząd. Konferencja Episkopatu jednogłośnie wypowiedziała się na ten temat, mówiąc o tym, że no, to nie jest w porządku to, co zaistniało i że ta rzeczywistość powinna być zrewidowana i inaczej oceniona. Natomiast sprawa tego funduszu kościelnego, tych zastępczych tematów od kilku lat mamy sporo. Ja myślę, że tu nastąpi porozumienie, już widać pewną zmianę atmosfery, już i te salony przycichły, bo już teraz rząd troszkę inaczej patrzy, no to i one niby w imię demokracji też przycichają. Natomiast Fundusz Kościelny powstał z zabranego mienia i on przynosi dochód państwu. To mienie, ono przynosi dochód państwu, przynajmniej kilkakrotny, dwukrotny, wobec tych 89 milionów, które były rozdzielane na wszystkie wyznania, nie tylko na Kościół katolicki. Natomiast nowoczesne rozwiązania we wszystkich państwach są takie, że i rząd chciałby je zastosować, więc trwają rozmowy i zdaje się, że są na dobrej drodze, że będzie rozwiązanie takie, że nie będą opuszczeni ani ambasadorowie polskości na zewnątrz, czyli misjonarze, misjonarki, ani siostry zakonne klauzurowe. Można różnie zdecydować, niech decydują ludzie. Natomiast trzeba też powiedzieć wielkie dziękuję, wielkie Bóg zapłać tym, którzy utrzymują Kościół, bo 82% utrzymania Kościoła płynie z kieszeni tych prostych ludzi, z ich ofiar, z ich zaangażowania w pracę.
Na zakończenie powiedzmy już o wspomnianym spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim w ubiegłym tygodniu. Czemu było poświęcone?
Spotkanie odbyło się na życzenie, na zaproszenie pana prezydenta, który chciał znać zdanie konferencji episkopatu na temat ewentualności zaproszenia Ojca Świętego do Polski na Światowy Dzień Młodych, który miałby się odbyć, mógłby się odbyć w 2015 roku, ale też dla uczczenia 1050. rocznicy chrztu Polski arcybiskup Gondecki chciałby zaprosić Ojca Świętego. Konferencja Episkopatu by dwa projekty poparła i one są do pogodzenia. Natomiast też przy okazji była rozmowa o projekcie godnego przyjęcia patriarchy z Moskwy, które ma nastąpić w sierpniu. Także prezydent wyrażał zainteresowanie dokumentem społecznym Kościoła, który był wydany w ostatnim czasie. Także wymienialiśmy zdania na sytuację. Prezydent jest człowiekiem otwartym, rozmawia się z nim bardzo mile, nie ma żadnych problemów. Zobaczymy, czy tego rodzaju rozmowa ma skutek także dalszy.
Bardzo dziękujemy za spotkanie w studiu Radia Watykańskiego. Moim i Państwa gościem był arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Episkopatu Polski.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Antykoncepcja hormonalna.
Antykoncepcja stosowana jest na wiele sposobów. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych, przynajmniej od lat 60. ubiegłego stulecia, jest antykoncepcja hormonalna. Jej początki sięgają 20 lat wstecz i znajdują się, jakżeby inaczej, w weterynarii. Już w latach 40. XX wieku zauważono, że podanie progesteronu w formie podskórnych zastrzyków hamuje owulację u zwierząt. Dosyć szybko podjęto próby wykorzystania tego odkrycia dla opracowania antykoncepcji u ludzi. Ponieważ perspektywa zastrzyków nie była zbyt zachęcająca, podjęto pracę nad opracowaniem środka doustnego. Niemałą rolę odegrała w tych pracach Margaret Sanger, założycielka organizacji Planned Parenthood, największego dziś prowajdera aborcji na świecie. Jakkolwiek pierwsze próby zespołu Gregorego Pinkusa wykorzystujące progesteron nie były zadowalające w wystarczającym stopniu. Skuteczność wynosiła wówczas około 85%. Dosyć szybko zorientowano się, że w połączeniu tego hormonu z innymi substancjami znacząco ten wskaźnik się poprawia. W 1955 roku rozpoczęto próby kliniczne nad środkiem nazwanym Enovid. Już 5 lat później Biuro do Spraw Leków w Stanach Zjednoczonych zaakceptowało jego wprowadzenie na rynek. Do Polski pigułka antykoncepcyjna trafiła w 1966 roku. Dawki hormonów w pierwszych pigułkach antykoncepcyjnych były bardzo duże i powodowały liczne skutki uboczne. Badania pozwoliły stopniowo doprowadzić do zmniejszenia dawek hormonów. Wprowadzono pigułki dwuskładnikowe zawierające estrogeny i progesteron, Stopniowo też zamiast hormonów naturalnych wprowadzono syntetyczne hormony androgenne o podobnej do naturalnych budowie i działaniu. Podobieństwo nie oznacza jednak pełnej zgodności, co pociąga za sobą bardzo poważne niekiedy skutki zdrowotne dla kobiety i dla jej potomstwa. Pierwotnie zasadniczym działaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych było zablokowanie owulacji, co automatycznie uniemożliwiało poczęcie dziecka. Konieczność zmniejszenia dawek hormonów w preparatach spowodowała ograniczenie antyowulacyjnego ich działania. Zauważono jednak, że jednym z ubocznych skutków ich podawania jest zmniejszenie grubości błony macicy, zwanej endometrium, i zaczęto pracować nad wzmocnieniem tego efektu. Niedostateczna grubość endometrium uniemożliwia bowiem zagnieżdżenie się dopiero co poczętego dziecka w macicy i w konsekwencji jego śmierć w wieku 5-7 dni od poczęcia. Z tego powodu owo wtórne działanie hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych określa się w bioetyce katolickiej mianem wczesnoporonnego, bądź wprost abortywnego. Dla zakamuflowania rzeczywistego działania preparatów hormonalnych podawane są one obecnie w formie pigułek, zastrzyków, plastrów bądź implantów, dokonano próby modyfikacji stosowanej terminologii. Niektórzy autorzy zaproponowali, by słowem poczęcie określać moment zagnieżdżenia się dziecka w macicy matki, tym samym oddzielając je od zapłodnienia. Ten drobny zabieg językowy umożliwił objęcie terminologią antykoncepcyjną wkładek domacicznych, czyli tzw. spiral, których zasadnicze działanie ma charakter przeciwimplantacyjny, a więc abortywny. Zastosowanie antykoncepcji hormonalnej nie pozostaje, jak już wspomniano, bez wpływu na zdrowie. Jest to poważne naruszenie gospodarki hormonalnej kobiety, które może spowodować liczne powikłania w późniejszym okresie jej życia. Oficjalne, choć zwykle przemilczane i skrzętnie ukrywane dane potwierdzają, że długotrwałe, ponad 5 lat trwające stosowanie antykoncepcji hormonalnej przez kobietę w okresie jej największej płodności, jest to okres od 18 do 25 roku życia, nie tylko może trwale ją obezpłodnić, ale także zwiększa ryzyko powikłań o charakterze nowotworowym nawet do 40 razy. Mogą wystąpić także inne choroby, jak nadciśnienie, zmiany miażdżycowe, zakrzepica i inne. Są to poważne, zagrażające życiu choroby prowokowane przez podawanie środków, które nie są lekami, choć jako takie są zapisywane i sprzedawane w aptekach. Antykoncepcyjne środki hormonalne podawane są z różnych powodów. Dla zapobieżenia poczęciu, ale również, choć brzmi to absurdalnie, dla wspomagania poczęcia, dla poprawy cery, dla regulacji cyklu miesiączkowego, dla leczenia endometriozy, cyst na jajnikach, bolesnych owulacji i miesiączek. O ile cel antykoncepcyjny, choć niegodziwy, jest logicznie uzasadniony naturą preparatu, o tyle pozostałe cele uzasadnione nie są. Żadne z wymienionych schorzeń nie jest efektywnie leczone przy pomocy antykoncepcji hormonalnej. Stosuje się ją jednak, ponieważ w efekcie podawania preparatu organizm kobiety zostaje zmuszony do zachowania udającego prawidłowe. Innymi słowy, hormonalne środki antykoncepcyjne mają działanie maskujące, a nie lecznicze. I jakkolwiek bieżące funkcjonowanie zdaje się wówczas łatwiejsze, wszelkie skutki uboczne stosowanych preparatów pozostają od antykoncepcyjnego poprzez wczesnoporonne po chorobotwórcze. Przepisuje się jednak te środki, ponieważ tak jest szybciej, łatwiej i zyskowniej. Nie potrzeba długotrwałej, uciążliwej diagnozy. Nie potrzeba przyczynowego leczenia. Na cokolwiek niemal kobieta się uskarża w zakresie swojej kobiecości, hormonalne środki antykoncepcyjne usuną niepożądane objawy. I choć schorzenie pozostanie, przynajmniej tymczasowo nie będzie dawało o sobie znać. Droga prawdziwie terapeutyczna jest znacznie trudniejsza i bardziej czasochłonna. Ale o niej przy innej okazji. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.